Kalina Olejniczak, Wanda Wasilewska, Borys Piątkowski, Jacek Kosiak i Piotr Świątkowski. Melduje się drużyna programu o wdzięcznej nazwie
Niedziela na Głównym.
Bob Dylan, laureatem literackiego Nobla. Znamy datę pogrzebu Andrzeja Wajdy. Wielkiego reżysera pożegnamy w środę o 16:30 na cmentarzu salwadorskim w Krakowie. Głosujemy na książkę poznańskiego historyka w konkursie Książka Historyczna Roku. Piotr Grzelczak, Poznański Czerwiec 1956, Walka o pamięć w latach 1956-1989. To tylko wybrane przystanki Niedzieli na Głównym. Werdykt ogłoszony w tym roku w Sztokholmie podzielił społeczność krytyków literackich na całym świecie. Dla niektórych jest powiewem świeżości, symbolem nowych czasów, dla innych tegoroczna nagroda to zawód lub powód do oburzenia. O pieśniach Boba Dylana opowie Państwu Borys Piątkowski.
Laureatem Literackiej Nagrody Nobla w tym roku został Bob Dylan. W jego twórczości Akademia Szwedzka doceniła stworzenie nowej poetyckiej ekspresji, która wpisała się w wielką tradycję amerykańskiej pieśni.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan for having created new poetic expressions within the great American song tradition.
Filip Łodziński, muzyk, tłumacz, wokalista i poeta. O czym dzisiaj śpiewa Bob Dylan?
To nie jest dokładnie tak, że on komentuje to, co się dzieje, natomiast on między innymi odnosi się do pewnych procesów, do pewnych zjawisk w kulturze, ale również na przekór temu, co się dzieje, tak jakby przyciąga uwagę słuchaczy do pewnych tradycji, do pewnych wątków, które się pojawiły kiedyś. Potrafi zbudować piosenkę wokół na przykład kilku fraz z Owidiusza, więc to są takie, powiedzmy, bardzo szczególny rodzaj reakcji na to, co się dzieje, ale na przykład na ostatniej swojej autorskiej płycie Tempest i tytułowa piosenka mówi o katastrofie Titanica, więc to nie jest nic takiego, co się wydarzyło teraz, ale to jest jego wersja tej historii, przefiltrowana przez film Camerona, w dowcipny sposób nawiązująca do tego filmu, ale nie będąca ilustracją filmu. Opowiada zupełnie inną historię. Bardzo epicka opowieść, 40 zwrotek, ale ta postać Leo, większość komentatorów wskazuje, że to jest nawiązanie do roli Leonardo DiCaprio, ale ponoć wśród pasażerów Titanica był ktoś, kto się nazywał Leo Zimmerman i że to mógł być ktoś z rodziny Dylana, więc to wcale nie musi być ten Leo. Jest na przykład taka piosenka, która jest absolutną kaskadą słów. It's all right, I'm only bleeding, którą też Dylan z reguły wykonuje solo. To jest strasznie dużo tekstu i to jest tekst, który mówi o tym, co było aktualne w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 60., natomiast to wciąż jest aktualne na przykład w Polsce, o pewnym funkcjonowaniu hipokryzji w społeczeństwie, o mamieniu różnymi mądralami w mediach, o reklamie, promocji, która nas, że tak powiem, stara się oszukać i wciągnąć. I no w ogóle o takich fałszywych przekonaniach również, o tym, że są środowiska, które na przykład bardzo źle reagują na słowo szlachetność, bo to nie jest fajne być szlachetnym. Trzeba być zaradnym i tyle. Przedsiębiorczym, czy po prostu widzieć jasno przed sobą cel i się go trzymać. Jest jedna piosenka też Dylana, Ain't Talking, bez słowa. To jest z jednej z jego ostatnich płyt. Tam padają takie w drugiej zwrotce, zacytuję, bo dokładnie w tej chwili nie pamiętam, ponieważ to jest świeże przedsięwzięcie, więc ja nie znam tych tekstów wszystkich na pamięć, ale o, staram się kochać bliźnich potrzebującym pomóc, lecz wszystko wokół stacza się na dno. Pesymistyczna wizja, natomiast ona zwraca też uwagę na to, że są pewne wartości, które nie powinny być zapomniane. No. Staram się kochać bliźnich. Nie każdy bliźni na to zasługuje, no, ale starać się trzeba. Dylan może sprawiać takie wrażenie człowieka dość nonszalancko podchodzącego do swoich piosenek, tym bardziej, że bardzo często zmienia aranżacje nie do poznania, zmienia teksty na gorąco, potrafi zaśpiewać różne wersje tego samego tekstu na kolejnych koncertach. To wynika z tego, że on po prostu rzeczywiście ma w krwiobiegu ogromną tradycję literacką i dość dużą łatwość formułowania fraz poetyckich.
Co się panu najbardziej podobało w jego tekstach? Dlaczego chwycił pan za jego poezję?
Odpowiedź musiałaby trwać kilkanaście lat, a to jest niemożliwe.
Maciej Rębasz, poeta.
W 1968 roku, kiedy ścisła skorupa ustroju nas opasywała, piosenki Dylana, które przywiało wraz z słynnym wiatrem, no były dla nas objawieniem, były wolnością, były czymś zupełnie nieznanym. I właściwie słuchało się tylko tęsknego głosu Dylana, nawet nie bardzo rozumiejąc wszystkie teksty.
Jak to jest możliwe, że tekst pisany w latach 60. pasuje jak dobrze skrojony garnitur do współczesnych czasów?
Bo jest dobrze skrojonym garniturem. Przecież poezja napisana kilkaset lat temu, dobrze krojona, dzisiaj brzmi przepięknie.
Ile wierszy udało się panu przetłumaczyć?
Nie wiem, ile przetłumaczyłem, ale jeden mogę przeczytać. John Wesley był przyjacielem wszystkich biednych, ze spluwą w dłoni kraj przemierzał i nigdy nie zastukał do drzwi wrednych, uczciwych kochał, draniom nie dowierzał. To się zdarzyło w hrabstwie odległym od świata. O takiej chwili zawsze się rozmawia. Chciał z ukochaną żyć przez długie lata. Trudno. Niektórym szczęścia los odmawia. Nikt zdrady i podłości nie mógł mu zarzucić. Telegraf znał na pamięć jego imię. Szczury się bały wprost do niego zwrócić. Nie spadł, a chodził wciąż po linie.
John Wesley Harding was a friend to the poor. He traveled with a gun in every hand.
Nobel Literacki 2016, Bob Dylan.
Nie mam pojęcia, czy zasłużenie, bo to trzeba być jednak specjalistą od poezji i od muzyki. Ja muszę przyznać, że zawsze bardzo lubiłem Boba Dylana.
Piotr Lipiński, dziennikarz i reporter historyczny.
I podoba mi się to, że Akademia tym razem przyznała Nobla komuś, kto działa w takim nurcie w pewnym sensie muzyki rozrywkowej, ale jednak z tej muzyki rozrywkowej zrobił coś poważniejszego. Wzniósł ją na ten najwyższy poziom. Właściwie na jaki można się wznieść w tej muzyce rozrywkowej. Rzeczywiście no i te jego teksty i te jego melodie no to są piosenki, których ja słucham od kilkudziesięciu lat i one mi się nie nudzą i one są wartością samą w sobie. Czy można taką działalność porównywać do działalności na przykład Wisławy Szymborskiej? To ja nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, no bo to jest rzeczywiście zaskakujące, czy rzeczywiście Dylana i Szymborską łączy tak dużo, jakby chciała tego Akademia Noblowska. No ale jest to jakiś intrygujący trop. No być może nie wiem, za 50 lat Akademia Noblowska przyzna swoją nagrodę literacką za tweety, za krótkie teksty na Twitterze publikowane, bo tam też perełki aforyzmów się potrafią pojawiać, no ale no świat się zmienia. Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept that it's soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times, they are changing.
Niedziela na głównym.
Słowo w piosence. Jakże to ważna sprawa. 3 listopada w Poznaniu rozpoczną się frazy. Festiwal Słowa w Piosence. Frazy powstały z przekonania, że słowa w piosence to nie tylko dźwięki, ale sposób rozmowy. Tak piszą na stronie internetowej organizatorzy festiwalu, czyli Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Jutro upływa termin nadsyłania piosenek do konkursu, który towarzyszy frazom. Jest to konkurs piosenki autorskiej imienia Jacka Kaczmarskiego. Dyrektor Biblioteki Raczyńskich Anna Gruszecka.
Pamiętam, jak w roku albo 80, albo wczesny 81 na magnetofon szpulowy nagrywałam fragment programu Raj, który się pojawił w telewizji. Wtedy, kiedy Kaczmarski razem z Gintrowskim i Łapińskim w swoim trio wykonywali te piosenki. Pamiętam, że to wtedy bardzo przemówiło do mojej wyobraźni. Muszę powiedzieć, że ja mam takie różne doświadczenia związane z piosenkami Kaczmarskiego. Jest bardzo wiele, które bardzo lubię i pewnie sam autor nie byłby zachwycony, bo te, które wybieram jako te, które lubię, to są takie utwory historyczne albo takie utwory, które można byłoby nazwać utworami politycznymi. Nie mam serca do tych piosenek, które zwłaszcza pod koniec życia, mam wrażenie, były dla niego ważne bardzo. Do takich piosenek, nazwijmy je lirycznych, czy takich piosenek, tekstów o życiu, ale od innej nieco strony. Uważam, że jest mistrzem słowa, mistrzem formy. Kimś, kto potrafił pewne doświadczenia, również takie nasze doświadczenia zbiorowe, doświadczenia historyczne, zamykać w formie bardzo klarownej, bardzo lapidarnej, a jednocześnie bardzo głębokiej, otwierającej głowę.
Skulony w jakiejś ciemnej jamie smaczkiem sobie spał i spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze. Wtem stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał, łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń, woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz: goń! I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy. Obława, obława, na młody wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane, krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, chłami gończych psów szarpane. Ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany. Tym teraz ile w łapach sił przed siebie prosto rwał. Ujrzałem małe wilczki dwa, na strzępy rozszarpane, zginęły ślepe, ufne tak, puszyste kłębki dwa. Bezradny na tym świecie złym, nie wiedząc kto je zdławił, i zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna, bo z trzema naraz walczy psami i z ran trzech naraz krwawi. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane, krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. Wypadłem na otwartą przestrzeń, pianę spryska tocząc, lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń. A myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy i ręka pewna niezawodna podnosi w górę broń. Rzucam się w bok na oślep, gnam, aż ziemia spod ław tryska, i wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozszarpuje. Wciąż pędzę, słyszę jak on klnie, krew mi płynie z pryska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już pudłuje. Obława, obława, na młody wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane, krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane.
Po 15 w audycji Wandy Wasilewskiej piosenka ładnie napisana o festiwalu Frazy opowie dyrektor artystyczny, na marginesie znawca twórczości Dylana, Krzysztof Gajda. Zapraszam i polecam. Tydzień temu zmarł Andrzej Wajda. Za kilka dni ten jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów spocznie na krakowskim cmentarzu. Dzisiaj cofniemy się o 18 lat i przeniesiemy się do miejsca w Wielkopolsce szczególnie związanego z autorem Ziemi Obiecanej. Zapraszam do skansenu filmowego Soplicowo w Cichowie. Do tej podkościańskiej miejscowości została przeniesiona scenografia Pana Tadeusza. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia byli trener zwierząt do filmów Andrzej Pinkowski oraz ówczesny burmistrz gminy Krzywinia, na terenie której znajduje się Cichowo, Paweł Buksalewicz.
Jesteśmy w Lamusie, jak otwieraliśmy Soplicowo 18 lat temu, to Andrzej Wajda tutaj sobie odpoczywał.
Tak, pobyt Andrzeja Wajdy w cichowskim skansenie wspomina gospodarz tego miejsca, Marek Pinkowski.
Całe nasze Soplicowo w Wielkopolsce, czyli scenografia z filmu Pan Tadeusz, jest właściwie poświęcone mistrzowi Wajdzie.
Artysta nie do końca wierzył, że Soplicowo stanie jednak w tej części Wielkopolski.
On nie wierzył, bo jak z burmistrzem Buksalewiczem byliśmy u niego, to oczywiście inicjatywę bardzo Poparł i dostaliśmy to Soplicowo, ale potem, oficjalnie to tu wypowiedział, dziwił się, nie dał się zawieźć najpierw do klasztoru, gdzie była zbiórka tych wszystkich oficjalnych gości, tylko przyjechał tu, kazał się wieźć tu, zobaczyć, czy nie będzie świadkiem jakiejś, no, szydery, jakiegoś małego oszustwa.
W tym dniu Andrzejowi Wajdzie towarzyszył też Andrzej Kuźmiński, wtedy odpowiedzialny za promocję gminy Krzywiń.
Przyjechał do Soplicowa, zobaczył, rozejrzał się, odetchnął z ulgą i już był przekonany, że to tak jest, jak miało wyglądać.
Zobaczył to, powiedział, o Boże, wy też sad tutaj macie, ja nie miałem na planie.
I był rzeczywiście wtedy w ten dzień bardzo i zrelaksowany, rozluźniony.
Reżyser w skansenie wmurował także kamień węgielny pod przyszły soplicowski dwór.
Zabrakło zaprawy, żeby zamurować. Może nomen omen dlatego dwór zaczął być budowany dopiero po 10 latach od tego faktu.
Kiedy rozpoczęła się budowa dworu w Soplicowie, Marek Pinkowski zaproponował Andrzejowi Wajdzie, by nosił jego imię.
Dostałem odręcznie pisany list, gdzie wręcz mnie złajał, że on jeszcze żyje, on sobie nie życzy.
Za życia reżysera miała również w Cichowie powstać pamiątkowa izba poświęcona jego twórczości.
Ten bezpośredni, miły, kochający ludzi człowiek, ale też srogi w swoich ocenach i bardzo ostry, to teraz już mnie nie złaja za to, że tą izbę zrobimy w Soplicowie. Chyba takim, bym powiedział, Wielkopolsce najbardziej jemu bliskim miejscu.
Marek Pinkowski z Andrzejem Wajdą pracował na planie pana Tadeusza.
Była bardzo trudna scena przelotu bocianów nad wojskami Napoleona, który szedł na wschód. I tak miały lecieć też te bociany, wskazując drogę. Dostałem niezapomniane na całe życie wrażenie, bo po pierwszym ujęciu, gdzie bocian poleciał ledwo, ale w ekranie, że tak powiem, monitora, było to chyba niezłe ujęcie, chyba wybrane zresztą do filmu. Wajda zrobił mi po prostu niedźwiedzia i szepnął do ucha, tak sobie to wymarzyłem.
Spotkali się także w trakcie zdjęć do Zemsty.
Moje gołębie miały nawet za zadanie, że tak powiem, spuścić co nieco z pupy na słynnego Polańskiego, który grał tam Papkina, ale rzecz była w sumie prosta, 200 gołębi wypuszczanych zwierzy, w gołębniku jakaś tam jedna, druga scenka. One oczywiście jako tło scenograficzne. Podziękowałem Wajdzie, bo wcale wtedy nie było ekonomicznie u nas za dobrze, to był luty, ogrodzieniec, bardzo zimne plenery. Podziękowałem mu na osobności, a on na to mówi, panie Marku, trzeba się popierać. Byłem u niego w Warszawie, dwukrotnie go odwiedzić. Zawoziłem mu tam ciasta od naszej piekarni. Bardzo mu smakowały, mój w Warszawie takich nie ma. Uroczy dom, pachnący właśnie jakimś takim też, nie tyle starością, co jakby atmosferą filmu i jednocześnie domowego ogniska.
W Cichowie był Jacek Marciniak. Moja ukochana scena z Człowieka z żelaza.
To wszyscy tak trzęsiecie dupami. Nie lecie, to lepiej.
Co to lepiej?
Ciotka Delirka.
Skąd wie pan, to jest pełna prohibicja, nigdzie nie można kupić.
A nic się nie martw. Jeszcze trochę, wszystko się wypracuje. No jak ci wątroba odpocznie od wody, to nie zaszkodzi.
Dziękuję.
A, niedobre, niedobre, co? No, teraz się streszczaj. Kładź do teczki, co tam masz.
Kiedy wie pan, ja mam dużo, ale potrzeba obróbki i no jakieś ze dwa dni. Tak w pewnym sensie jest.
Panie Winkel, ja nie jestem redaktor Piwowarczyk z telewizji i takie błyskotliwe odpowiedzi, to wiesz pan, co ja mam. Ma pan dojście?
Gdzie?
Za bramę.
To nie jest takie proste.
Kochany, ty mi nie rób takich uników. Masz pan jakiś kontakt czy nie?
Tak.
Pojutrze idzie twój pierwszy materiał.
Ale co ja? Przecież to za krótko. Sam montaż.
Jaki montaż? Ty nie jesteś od montażu. I masz wejść za bramę i przynieść wyjściowy materiał. Wiesz, co szefa najbardziej interesuje. Ludzie z drugiej linii. Tomczuk.
Tomczyk. Jaka druga linia? Przecież tam nie ma żadnej drugiej linii. Co?
Na pewno. To niedługo się dowiesz, że na zdrowym odruchu klasy robotniczej żerują ukryte w drugiej linii elementy antysocjalistyczne, które działają w ściśle określonym celu.
Jak ja tam wyjdę z ekipą? Przecież tam puszczają tylko zagraniczniaków. No.
Panie Winkel, jak ja bym tam mógł wejść oficjalnie, to bym ciebie o to nie prosił i nie płaciłbym ci za taki hotel.
A ja nie chcę, co? Co wy ode mnie chcecie? Co to? Musi? Co? Ja nie jestem jakiś ten...
Jakiś kto?
No co? Konfident?
Naprawdę? A co ty myślisz? Kto ty jesteś, gnoju jeden? Podpisałeś?
Co podpisałem?
Samochód, pieniądze? Teczki? Na wszystko jest pokwitowanie. Jak siedzisz w gnoju po szyję, to się nie szarp, bo się całkiem utopisz.
No to redaktorze, za dwa dni. Do widzenia.
programie jeszcze o Festiwalu Słuchowisk w Poznaniu, o nowej kronice miasta Poznania dotyczącej samorządowej rewolucji 1990 roku, o książce Piotra Bojarskiego 1956 Przebudzeni, o zniczu pamięci i o tragedii Kurdów. Spotkamy się z dziennikarzem i podróżnikiem Witoldem Repetowiczem. I życiu Kurdów mówił w Poznaniu dziennikarz i podróżnik Witold Repetowicz. Kurdowie to naród mieszkający w Turcji, Syrii, Iraku i Iranie. Podróż na Bliski Wschód Repetowicz opisał w książce Nazywam się Kurdystan. Relacja Jacka Kosiaka.
Kurdowie są narodem liczącym około 35-40 milionów, więc nie da się ich praw utopić we krwi. Te próby dokonywane przez cały praktycznie XX wiek nie doprowadziły do niczego, dlatego rozwiązanie kwestii kurdyjskiej jest kluczem do stabilizacji, pozytywne rozwiązanie, a nie za pomocą siły i przemocy i wojny, jest kluczem do stabilizacji. Ponadto Kurdowie udowodnili, że są w tej chwili najskuteczniejszą siłą walczącą z zarazą, jaką jest państwo islamskie, które grozi również nam. Kurdowie narażają życie, żeby zlikwidować to zagrożenie, więc mamy wobec nich dług wdzięczności. A likwidacja tego zagrożenia też będzie służyć stabilizacji Bliskiego Wschodu.
Czasami autor reportażu pokazuje jakiś jeden szczegół po to, żeby zobrazować ogólną sytuację w miejscu, w którym był. Pan na okładce pokazał dziewczynę z karabinem i w mundurze.
Kobiety na Bliskim Wschodzie są raczej upośledzone, jeżeli chodzi o sytuację prawną, sytuację społeczną. Oczywiście nie wszędzie, ale przede wszystkim właśnie w Kurdystanie i tam, gdzie dopuszczono je do walki o swoją wolność, o swoje prawa, tam ich pozycja jest znacznie silniejsza. Ja w mojej książce opisuję również inne kobiety, nie tylko te, które walczą o wolność, o swoje prawa z karabinem, ale również te, które walczą o to, na przykład pracując w telewizji, tworząc instytucje polityczne Kurdystanu syryjskiego, czy też irackiego, czy też tureckiego. I rola tych kobiet jest równie ważna, co rola tych, które walczą z karabinem.
Spotkanie z Witoldem Repetowiczem rozpoczęło ogólnopolską konferencję naukową o migracjach i zmianach kulturowych we współczesnym świecie. Wykłady zorganizowało Centrum Myśli Społecznej imienia Floriana Znanieckiego, działające przy Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Konferencji patronował wojewoda Wielkopolski.
Niedziela na Głównym.
Trwają obchody 40-lecia powstania Komitetu Obrony Robotników. Koncerty, projekcje filmów, spektakle, spotkania. To przez kilkanaście dni będzie dziać się w Poznaniu. Poznańskie obchody zainaugurowano spotkaniem z Ludwiką Wujec w zeszłą środę w Teatrze Ósmego Dnia pod hasłem Kobiety Kor. Wcześniej zaprezentowane zostały filmy poświęcone Halinie Mikołajskiej i Alinie Pieńkowskiej. Relacja Kaliny Olejniczak.
No, o kobietach się mniej wie działających, także wtedy, a poza tym w tej chwili jest troszkę moda przypominania kobiet działających w różnych ruchach i potem znaczenia kobiet dla pracy, przemian i tak dalej. A poza tym, jakby tak patrzeć statystycznie zupełnie, to w tym formalnym korze kobiet było oczywiście mniej, stanowiły nieduży procent. Natomiast w tym, co bym nazwała ruchem korowskim, wśród współpracowników te proporcje już wyglądały inaczej, było ich dużo więcej. To ma swoje oczywiście całe wielkie uzasadnienie i w tym, jak policja SB odbierała działaczy, jak patrzyła na ruch, to jest warunki konspiry i tak dalej. Można to długo uzasadniać, ale myślę, że warto w związku z tym różne osoby przypomnieć, bo były barwne, ciekawe i dużo ważnego robiły.
Chciałam jeszcze wnieść małą uwagę. Pan wicepremier obiecał wszystkim strajkującym oraz osobom wspomagającym bezpieczeństwo. Na teren stoczni na początku strajku przybyła jedna osoba z Warszawy, która pracownikom Stoczni Gdańskiej pomogła zredagować pismo Solidarność. W tej chwili ta osoba po wyjeździe z Gdańska do Warszawy została aresztowana, otrzymała sankcję prokuratorską.
Panie Ludwiko, czy KOR był w Pani życiu takim faktem, który zmienił wszystko?
Nie umiem powiedzieć, czy zmienił wszystko. Pewnie nie wszystko, bo kawałek życia prywatnego być może wyglądałby podobnie, ale zmienił bardzo dużo. Właściwie tak kierunek życia mnie ustalił. I to było takie fantastyczne przeżycie, w trakcie którego i potem człowiek wiedział, że o coś mu w tym życiu chodzi. Że są wartości, których się trzeba trzymać i o które trzeba walczyć. No i zaowocowało fantastycznymi przyjaźniami.
W relacji ze spotkania z Ludwiką Wujec wykorzystaliśmy fragmenty filmu Andrzeja Titkowa Historia pewnego życia, opowieść o Alinie Pieńkowskiej. Hoffman razem z marszałkiem województwa Markiem Woźniakiem patronuje 8. edycji akcji Zapal Znicz Pamięci. Za tydzień w niedzielę finał naszej akcji zapalimy znicze w miejscach, w których ginęli Wielkopolanie na początku okupacji w 1939 roku. Spotkamy się na 7 grobach w Lasach Paleńskich, zwanych również Zakrzewskimi. Co to za miejsce? Opowiada dr Agnieszka Łuczak z poznańskiego IPN-u.
Lasy Zakrzewskie koło Dąbrówki, bo bardzo różne też są nazwy, Lasy Paleńskie, to jest miejsce skrytych egzekucji, ponieważ dotychczas zawsze mówiliśmy o tych egzekucjach publicznych, egzekucjach na rynkach miasteczek, a były w całym kraju, a przede wszystkim też na ziemiach wcielonych do Rzeszy, miejsca skrytych, masowych egzekucji. I Lasy Zakrzewskie są właśnie takim miejscem. Zgładzono około 4,5 tysiąca osób. To byli więźniowie Fortu VII, a zatem zatem przedstawiciele polskich elit, przedstawiciele inteligencji, przedstawiciele nauki, nauczyciele, ziemianie, księża, którzy zostali właśnie w pierwszej kolejności aresztowani, osadzeni w Forcie VII, a następnie prawdopodobnie właśnie zgładzeni w Lasach Zakrzewskich. Jest śledztwo, które było prowadzone po wojnie, zebrało zeznania mieszkańców tych lasów, którzy słyszeli po prostu strzały, którzy coś tam widzieli, jak samochody wiozły te osoby. Nie znamy listy nazwisk osób, które zostały tam zgładzone, ponieważ kiedy już wojna się kończyła i Niemcy wiedzieli, że przegrywają, wówczas dokonali spalenia tych zwłok, które były w dołach śmierci, także nie można było nawet po wojnie zrobić ekshumacji i zidentyfikować tych osób, a jeszcze większą trudnością w identyfikowaniu tych osób jest to, że te osoby były chowane bez przedmiotów osobistych, ponieważ ich ubrania były zabierane przed egzekucją i rozdawane miejscowym, okolicznym Niemcom, właściwie po każdej egzekucji.
Zapalnicz pamięci za tydzień, w niedzielę, od 11 do 13 program specjalny na antenie Radia Merkury. Teraz nastawiamy uszu. Dziś ostatni dzień festiwalu słuchowisk w Poznaniu. Zorganizowała go Fundacja Ludzi z Pasją. Wanda Wasilewska.
Co było takim impulsem, że postanowiliście zrealizować to przedsięwzięcie? Słuchowisko to jest w ogóle genialna rzecz. Słuchanie, uwaga, uważność na słowa, na muzykę, na historię, to jest coś niezwykłego. My pędzimy, nie mamy czasu, miliony bodźców nas opanowują, przeszkadzają w zwyczajnym rytmie życia.
Dlatego właśnie idea jest bardzo jakby nęcąca, żeby stworzyć festiwal oparty właśnie o odbiór, jakby skanalizowanie tego w jeden jakby zmysł. Tutaj są jeszcze inne aspekty i przestrzeń, jakieś sytuacje wizualne i tak dalej, ale tą formułę słuchowisk jeszcze można ożywić, że ona, można ją wskrzesić na nowych zasadach też, że można ją rozprzestrzenić w mieście w ogóle, też inne sposoby, że tylko nie tylko włączamy sobie odbiornik radiowy i słuchamy tego w radiu, ale że mówią do nas drzewa na przykład, albo ławki rozmawiają na przykład. Tutaj też jest i tekst. To jest też kolejny aspekt w ogóle tego, że chcieliśmy połączyć różne środowiska w Poznaniu, ludzi, którzy piszą, operują dźwiękiem, muzyką, kwestiami inscenizacyjnymi, a słuchowisko jest o tyle też taką wdzięczną formą, że ona w jakiś sposób łatwiej czasem sprawdzić, czy zrealizować w ogóle taką ideę dramaturgiczną, słowno-dźwiękową, że to już ożywa i nie potrzebuje aż takiej skomplikowanego sztafażu środków, jak powiedzmy spektakl teatralny, a jest dla nas mocnym teatrem wyobraźni.
Czym w waszym odczuciu jest właśnie ta forma, którą nazywamy słuchowisko?
No to jest chyba w ogóle taka najcenniejsza rzecz, jaką my możemy dać drugiej osobie i ktoś nam. Znaczy tego, że on nas po prostu wysłucha. Że będzie przez tę chwilę skupiony tylko na nas i na tym, co się dzieje w nas.
Też kontakt ze słuchowiskiem czy z czyimś głosem w ogóle jest takim bardzo intymnym kontaktem. Nie rozproszonym jeszcze przez obraz czy jakąś warstwę wizualną. I ten głos dociera do nas w jakiś taki niematerialny sposób, ale bardzo wpływa na emocje odbiorcy. Wstęp na cały festiwal jest wolny. Po prostu trzeba przyjść o wyznaczonej godzinie w dane miejsce. Program jest dostępny na Facebooku Poznań Słuchowisk, tam wszystkie informacje, także na blogu.
Będziemy słyszeć postaci, będziemy z nimi przebywać i przeprowadzą nas do swojego świata. Będą też instalacje dźwiękowe, które robi Patryk Lichota w Centrum Amarant i które będą dostępne przez cały czas trwania festiwalu.
Zaraz. Leży w łóżku przecież.
Nie leży.
Słyszą państwo fragment słuchowiska Pręcik Maliny Prześlugi Delimaty i Piotra Delimaty. A, bohaterami sztuki są przedmioty to znaczy, mieszkające w pokoju małej dziewczynki.
O nie.
Proszę państwa. A jednak, dziś zdarzyło się to, co się nie zdarzyło jutro i nie zdarzy się wczoraj. W ten wyjątkowy czas, w którym to dziewczynka zostawiła nas i nic nie możemy zrobić. Zapewniam państwu luksusową pobudkę do czasu, aż dziewczynka wróci. Jedyną w swoim rodzaju.
Dziś o 17:00 w centrum Amarant, a byk andaluzyjski stoi bezużytecznie na polskiej łące, choć sił mu nie brak. Słuchowisko Marii Marcinkiewicz-Górnej i Anny Szamotuły. A za chwilę o nowym numerze Kroniki Miasta Poznania. Muzyka drogi.
Jarzyna miał urodziny, pojechałem na Młociny. Rano kac dopiero przyszedł, gdy mijałem Wawrzyszew. Stale pijany, mijam stare Bielany. Stale nawuzowany, w starych ubraniach. Stale zaspany, jakbym był religijny, to bym poszedł na spowiedź. Ale mam kłopoty z Bogiem, myślę widząc słodowiec. Powietrza wylot gdzieś przy metrze Marymont. Znów nie starczyło mi na wydech, muszę wyjść na ląd. Jedząc kanapkę strasznie mlaszczę. Chłopaka to dopiero plac Wilsona, chyba zaraz skonam. Artysta z teką myśli, że jest Matejką, a może Banksym, ale brak mu wyobraźni, zaraz Dworzec Gdański.
Następna stacja
Ratusz Arsenał, przedniojęzykowe EO. A ja cierpię katusze, teraz zamykam oczy i wróżę, że to już świętokrzyska. Wraz z kebabem wsiedli ludzie, mieląc mięso w pyskach.
Następna stacja
litr wina i pół wódki i sześć ślubów, byś palił i snuł smutki.
Następna stacja
litr wódki i pół wina. Koniec lipca, za chwilę już znów zima. Jak partyzant w tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście.
Następna stacja
w tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście. Słyszę grę na krześle, to musi być centrum. Nawet nieźle, niech ktoś werbel mu kupi i wręczy mu. Męczy mnie ból, gdy mijam Politechnikę. Jakiś typ chce moje miejsce, chyba stoi i łypie.
Następna stacja
Pole Mokotowskie, zakonnica zasmucona czyta słowo boskie. W wagonie głucha cisza, zaraz metro Racławicka. Wszyscy trochę zaniedbani, każdy pas zaciska. Panowie bez żon, penisy ich świerzbią. Rozmawiają o kobietach, kiedy mijamy wierzb. No język spotyka zęby, a tam wina posmak. Ale to już ostatnia kropla, zaraz Wilanowska. Wyjść muszę, już nie mogę dłużej. Deszcze burzy od skroni po móżdek, tu dopiero służę. Już wiem, znowu nie uzupełniłem płynów. Butle wody wprawiam w ruch synu. Już u synów, chyba fatalnie widzę, muszę ściąć włosy. Mam tego już naprawdę dosyć, mijam sto kłosy. Wczoraj demony, chyba piłem z nimi kielich. Błagały, żebym dzielił się z nimi, zaraz i mielin. A teraz bądźcie cisi, jak jacyś mnisi z Shaolin. Bardzo mnie głowa boli, no słyszę zaraz na Tolin. I nagle wiem, że wpadłem w tarapaty. Ostatnia stacja kabaty.
Następna stacja
litr wina i pół wódki i sześć ślubów, byś palił i snuł smutki.
Następna stacja
litr wódki i pół wina. Koniec lipca, za chwilę już znów zima. Jak partyzant w tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście.
Następna stacja
w tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście. Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no i Eminem ma album nowy. Centrum Nauki Kopernik. Chłopak w dredach trzyma plecak, w tym plecaku ma zielnik. Wciąż pijany marihuany, woń łagodzi skroń. Uśmiecham się doń, wychodzi jednak jakiś bezczelny. Akordeonista wsiadł na stacji Uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daje mu dwa złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedli ludzie, mieląc mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść znowu patrzeć w niebo. Ostatnia stacja rondo Daszyńskiego.
Następna stacja
litr wina i pół wódki i sześć ślubów, byś palił i snuł smutki.
Następna stacja
litr wódki i pół wina. Koniec lipca, za chwilę już znów zima. Jak partyzant w tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście.
Następna stacja
w tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście.
Dwie nowe publikacje przedstawiło wydawnictwo miejskie Poznania. Na spotkaniu w poznańskim ratuszu zaprezentowano wznowienie monografii Poznański czerwiec 1956 oraz Kronikę miasta Poznania Samorządowa rewolucja 1990. Spotkanie promocyjne przyciągnęło kilkadziesiąt osób, w tym dawnych działaczy Poznańskiej Solidarności i Odrodzonego Samorządu. Jacek Kosiak.
Książka Poznański czerwiec 1956 Zofii Trojanowiczowej i Jarosława Maciejewskiego w 1981 roku była czymś wyjątkowym, wspomina legendarny działacz Solidarności Cegielskiego Marek Lenartowski.
Na tą książkę były bony specjalne do wyznaczonych księgarni. No, wszyscy byli łakomi na tą pozycję. Rakowski nie chciał dać papieru, okłamał mnie, mimo że obiecał. Potem nagle popsuła się maszyna drukująca, to pierwsze wydanie na Wawrzyniaka w Poznaniu. Tą część zepsutą szybko Cygielski wykonał, zamontowano i potem druk tej książki już był pilnowany. Potem wysłał drugie wydanie i to już zahaczało o stan wojenny.
Pamiętam tą sytuację.
Mirosław Jakubowski, uczestnik zrywu w 1956 roku.
Byłem jednym z pierwszych osób, które tą książkę otrzymały. A to taką drogą okrężną, bo ktoś zdobył 2 czy 3 egzemplarze i wówczas kurczę jedna z książek dotarła do mnie. Bardzo się cieszę, że jest wznowienie tej pięknej książki.
Z etosu czerwca zrodziła się Solidarność. Z Solidarności samorządność. Kronika miasta Poznania opisuje i tę rewolucję sprzed 26 lat.
Był ferment.
Przewodnicząca pierwszej Rady Miasta Poznania Jadwiga Rotnicka.
Było coś, co taką było ciągłością Solidarności i powstawania komitetów obywatelskich. Te dwa ciała, no nie wiem, społeczne w sumie, obywatelskie, ze sobą się, jak to mówi się w Poznaniu, spiknęły, tak? I powstały grupy osób, które dążyły do zmiany tego ustroju. I wtedy nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, do czego my się bierzemy. Było gorąco, myśmy byli rozdyskutowani. Jeden był gdzieś tam kiedyś na zachodzie, wiedział, jak ta demokracja może wygląda, jak to samorząd powinien rządzić. I ja powiem, że to była euforia. Myśmy nie liczyli czasu, myśmy się niczego w zasadzie nie bali. No, działaliśmy tak jak trzeba, mimo że nie było to takie proste.
To był ten segment tak zwanej trzeciej RP, który można powiedzieć odciął nas od PRL-u.
Rzecznik pierwszego samorządowego prezydenta miasta Henryk Krzyżanowski.
Ta pierwsza ekipa, a przede wszystkim sam prezydent Kaczmarek, myśleli przede wszystkim o interesie wspólnym.
Klamrą spinającą te 2 tomy jest Solidarność, rok 81.
Podsumowuje dr Piotr Grzelczak z redakcji Kroniki Miasta Poznania.
To Solidarność i to pokolenie Solidarności doprowadziło do opublikowania książki pani profesor Trojanowiczowej i profesora Maścińskiego w 81 roku. I to samo pokolenie kilka lat później stało za tą wielką, fundamentalną zmianą w roku 89-90. Trzeba o tym przypominać, o czerwcu mówić cały rok, bo czerwiec miał wpływ na życie naszych dziadków i ojców właściwie aż do 80 roku. Bardzo, bardzo mocny, ale w październiku 56 roku na placu Mickiewicza mamy wielką manifestację. 150 tysięcy poznaniaków przychodzi, chcąc pokazać, że ten stalinizm, który do tej pory w Polsce funkcjonował, no, że nie ma na niego zgody. A z drugiej strony chcą mówić o czerwcu i pytać o czerwiec.
Uczestnicy uczcili też pamięć zmarłego w lipcu redaktora naczelnego Kroniki, profesora Jacka Wiesiołowskiego. Przebudzeni to kolejna po 1945 Wojna i pokój Magdaleny Grzebałkowskiej książka z serii Lata wydawnictwa Agora. Jej autorem jest poznański dziennikarz i pisarz Piotr Bojarski z wykształcenia historyk. Kalina Olejniczak spotkała się z Piotrem Bojarskim.
Te wszystkie rzeczy, które pisałem, one były nierozłącznie związane z Poznaniem. A ta książka dała mi szansę wyjścia trochę poza Poznań. Oczywiście Poznań jest ważnym elementem tej publikacji. 2 rozdziały bezpośrednio są związane z wydarzeniami czerwca, a także z Urzędem Bezpieczeństwa, który w 1956 roku dołował. Natomiast dla mnie było to nowe wyzwanie, bo poza Poznaniem musiałem napisać też o październiku, o Gomułce, o tym, co działo się na Węgrzech, o tym, co działo się w polskiej kulturze, czyli o eksplozji jazzu, który był przez kilka lat w podziemiu.
I tutaj też wtrącę się dużo o Poznaniu, bo między innymi o naszym studiu radiowym, w którym w tej chwili jesteśmy, nagrywamy, w którym to rejestrował swoje pierwsze nagrania Krzysztof Komeda.
Tak jest, ten rozdział był bardzo sympatyczny, dobrze mi się go pisało, ponieważ większość akcja działa się tu na miejscu, w Poznaniu bądź w okolicy.
W listopadzie 1956 roku dach nad głową oferuje sekstetowi Komedy Poznańska Rozgłośnia Polskiego Radia. W studiu numer 1 zespół ma do dyspozycji nie tylko fortepian, ale w ogóle profesjonalne warunki do pracy. Od listopada 1956 roku do grudnia roku następnego w willi przy ulicy Berwińskiego sekstet Komedy odbędzie aż 9 sesji nagraniowych, rejestrując 41 utworów.
trzeba było pokazać też, jak ludzie odzyskiwali odwagę, odzyskiwali też mowę. Trzeba było napisać rozdział o literatach, którzy przebudzili się z tej stalinowskiej nocy i zaczęli bić się w piersi. Trzeba było pokazać, no po prostu możliwie szeroko to życie wtedy w Polsce.
Jestem zupełnie rozbity. Rozum ludzki padł ofiarą największego oszustwa w dziejach, notuje Andrzej Kijowski, 28-letni krytyk literacki. Jest 21 marca 1956 roku, Warszawa, dzień wiosennego przesilenia i przesilenia w myśleniu wielu ludzi. Kijowski jest wstrząśnięty lekturą referatu Chruszczowa o kulcie jednostki i jego następstwach.
Bardzo takim dla mnie wzruszającym momentem była praca nad rozdziałem o ludziach, którzy wychodzili wtedy z więzień w roku 55, 6, 7. Najczęściej jakowcy, te tak zwane zaplute karu reakcji, jakich kiedyś partia i władze komunistyczne określiły. To są naprawdę takie wstrząsające historie, chwytające za gardło.
Dużo tych historii znamy, bo to historie z wielkiej polityki, chociażby październik 56, ale w twojej książce są też historie takie małe, osobiste, ludzkie. Między innymi wspomnienia twojego ojca, który jako mały chłopiec w okolicach Wschowy widział rosyjskie czołgi.
Książka miała być przede wszystkim oparta o relacje ludzi. Miała być opowieściami o losach ludzi, którzy przeżyli coś ważnego i w tle tych historii miała się pojawiać prawdziwa, duża, wielka historia przez duże H. I pomyślałem sobie w pewnym momencie, że może takim dobrym wstępem byłaby rodzinna relacja, taka legenda, na poły legenda o czołgu, który w mojej rodzinnej Wschowie w 56 roku miał wjechać w kino Hel.
Od dzieciństwa prześladował mnie czołg wjeżdżający w kino. Czołg był sowiecki, a kino nazywało się Hel. I było jedną z niewielu atrakcji w mojej rodzinnej Wschowie, mieścinie w Lubuskiem, na ziemiach odzyskanych. Lubił o tym opowiadać mój ojciec. Czołg miał nie wyrobić na zakręcie i zahaczyć lufą o kino w 1956 roku. Widziało to całe miasto, choć każdy inaczej i kiedy indziej. Według jednej z wersji miało się to zdarzyć w czerwcu, gdy Sowieci spieszyli się w stronę zbuntowanego Poznania. Druga wersja głosiła, że w październiku, gdy jechali na Warszawę. Jak było naprawdę? Zapytałem ojca w październiku 2015 roku.
Ci mieszkańcy Wschowy, zdumieni tym widokiem przejeżdżających przez miasto czołgów od rana do wieczora, cała dywizja pancerna tam jechała, pytali tych czołgistów, gdzie jedziecie? Rosjanie odpowiadali, na zapadniego Giermańca, czyli na Niemca zachodniego, ale jechali na wschód, to było zastanawiające.
Podczas przygotowywania tej książki, zbierania materiałów, odbyłeś mnóstwo spotkań. To najważniejsze chyba, przynajmniej w tych dniach, to było spotkanie z Andrzejem Wajdą.
Byłem u niego, w lutym u niego gościłem. Było to bardzo sympatyczne spotkanie. Sympatyczne także dlatego, że nie przyjął mnie jako ktoś lepszy. Był bardzo w kontakcie otwarty, osobisty, taki ciepły i bardzo przyjacielsko mnie potraktował.
Przełom 1955 i 56 roku. Andrzej Wajda, 29-letni wówczas reżyser, absolwent szkoły filmowej w Łodzi, ma już na koncie fabularny debiut pełnometrażowy i pierwsze kłopoty z partyjnymi decydentami. W pokoleniu pokazał losy żołnierzy Gwardii Ludowej w walce z niemieckimi okupantami nie tak, jak chciała partia. Za dużo klęsk, za mało sukcesów.
Myśmy rozmawiali o tym, jak powstawał film Kanał. To także jest jeden z rozdziałów tej książki. To był pierwszy polski film fabularny, który traktował o żołnierzach AK i o Powstaniu Warszawskim.
Jaki był rok 1956, gdy patrzysz na niego teraz po napisaniu tej książki?
Utwierdziłem się w przekonaniu, że to był bardzo ważny rok. Być może z perspektywy dzisiejszej zmiany, jakie wtedy zaszły, wydają się drobne, kosmetyczne, ale proszę mi wierzyć, dla ludzi, którzy na przykład wychodzili z więzień, to była często kwestia życia lub śmierci. Najlepiej to, jak wielka zmiana zaszła między styczniem a grudniem, pokazuje fakt, że jeszcze w styczniu tym krajem rządził Bolesław Bierut de facto, pierwszy sekretarz partii, stalinowiec jeszcze. W marcu już Bieruta nie było, zmarł. Zaczęły się te powolne zmiany, ta tak zwana odwilż, która przyszła też w dużej mierze z Moskwy tak naprawdę, bo tam Chruszczow zaczął odczarowywać dokonania Stalina. Mieliśmy ten czerwiec dramatyczny, mieliśmy potem październik, gdzie polscy towarzysze doszli do wniosku, że jednak trzeba dopuścić do władzy Władysława Gomułkę. No i mieliśmy potem jeszcze listopad i grudzień, gdzie takie społeczeństwo polskie żyło w pełnej euforii, krótkotrwałej, ale jednak, więc wydawało się, że idziemy w dobrym kierunku.
Po 16 w audycji historycznej ksiądz Jarosław Wąsowicz o filmie Jolanty Hajdasz Żołnierz Niezłomny Kościoła. Chodzi oczywiście o arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Usłyszymy wspomnienia poznańskiej lekarki, która badała arcybiskupa i widziała ślady bicia. Dlaczego IPN nie postawił przed sądem tych, którzy torturowali biskupa? O tym po 16 w Merkurem. Drużyna konduktorska odmeldowuje się: Kalina Olejniczak, Wanda Wasilewska, Jacek Kosiak, Borys Piątkowski i Piotr Świątkowski. Do usłyszenia.
Niedziela na głównym.